słuchasz Weszło FM.
Dzień dobry, zaczynamy Stadio Weszło. Krzysztof Rot, moim gościem dzisiaj będzie Dominik Piechota.
Kłaniam się.
Dzień dobry, dawno niewidziany, niesłyszany też Dominik na naszej antenie. No i co? No i chyba będziemy rozmawiać o tym superpucharze zdecydowaną większość czasu, bo to taki najbardziej aktualny temat i myślę, że zaczniemy sobie od tego, co nas chyba najbardziej grzeje po tym całym turnieju, czyli zachowaniu Federico Valverde w dogrywce finału. Jak to oceniasz, to jego zagranie?
Superpuchar Hiszpanii imienia Federico Valverde, zdecydowanie. Zaskakująca mocno decyzja o nagrodzeniu go jakby MVP finałowego meczu, natomiast z takiego punktu widzenia logicznego, no to jak najbardziej słuszna, bo nawet mówił o tym wprost Diego Simeone. Już kiedy schodził Fede Valverde do szatni, emocji było mnóstwo. No, Simeone zwykle w takich sytuacjach wariuje, a tutaj pocieszał Valverde i nawet później przyznał, że powiedziałem mu, że zachowałeś się słusznie. Więc to jest nawet takie docenienie tego, co zrobił rywal. Niby tutaj bestialski faul, jak się wydawało, a sam Simeone wiedział, że chciałby, żeby jego piłkarz zrobił coś identycznego, bo po prostu każdy trener pochwaliłby go za takie akurat zachowanie.
No tak mi się wydaje, że to jest taka ogromna frustracja mimo wszystko, no bo masz taką huśtawkę emocji, że przez parę sekund myślisz, okej, jesteśmy sam na sam, zaraz wyjdziemy na prowadzenie. No i taką w sumie, niezbyt honorowe było to zagranie Valverde, aczkolwiek no, jakby można tak zrobić, więc też wydaje mi się, że każdy właśnie chciałby, czy każdy by się cieszył, gdyby to zawodnik jego drużyny tak się zachował.
Bardzo mi się podobały tłumaczenia i w ogóle komentarz do całej sytuacji Fede Valverde, który mówił, że takie rzeczy mogą zniszczyć piłkę, mogą przynieść wiele krzywdy rywalom, to też są jego koledzy, tylko że w innych koszulkach, więc od razu Alvaro Morata przeprosił. Był smutny, trudno mu to było znieść, bo wiedział, że nie zachował się odpowiednio, no ale też z drugiej strony powiedział, że to było jedyne, co mógł zrobić dobrego dla zespołu, a wiadomo, że on myśli głównie o drużynie. I też to była sytuacja, w której naprawdę było malutko czasu na reakcję, na jakiekolwiek zastanowienie. On nawet później przyznał, że analizował to, szukał jakichś innych rozwiązań, zastanawiał się, czy może wyjdzie czysto, ale powiedział wprost, no ja wracałem, miałem duży dystans, Morata był za szybki, więc jedyne, co mogłem robić, to faulować, więc w ogóle to, że też tam proces myślowy zaszedł, to jest też imponujące. Że w tak krótkim czasie. Po pierwsze też bardzo dobrze jest zaplanowane to, że Fede Valverde jest akurat tym, który przy stałych fragmentach gry jest cofnięty, no bo widzimy, jak on ma zdecydowanie, jaką ma szybkość i to on był tym, który miał jedyne szanse dogonić tak naprawdę Alvaro Moratę po fatalnym i to musimy też zaznaczyć błędzie Daniego Carvajala, który no, w całym meczu nie prezentował się jakoś cudownie, no ale w tej sytuacji mógł zawalić wszystkie starania swoich kolegów i swoje także. No więc Fede Valverde tak naprawdę, no ja myślę, że trzeba go chwalić i to z perspektywy, no nie tylko jakby kibiców Realu Madryt, no to po prostu urządził cały ten super puchar, bo wiemy też, jak jest Alvaro Morata. Mógł oczywiście to przestrzelić, mógł trafić prosto w Thibaut Courtois, no ale raczej większość szans jest na to, że w tak dobrej sytuacji no nie dałby rady nawet wytrącić go z równowagi. Po prostu miałby idealną sytuację do strzelenia gola, więc i wie o tym Zidane, i wie o tym Valverde, wie o tym Simeone, wiedzą o tym wszyscy, że tak naprawdę Fede przedłużył szansę swojego zespołu. No i to była akcja meczu, jak powiedział sam Diego Simeone, który wręcz chwalił go, więc jeżeli już trener drużyny przeciwnej robi coś takiego publicznie, no to chyba sytuacja jest zero-jedynkowa. Ja też się nie zgadzam z tymi wszystkimi komentarzami, że nie wiadomo, jak to było bestialskie, że 8 meczów zawieszenia i tak dalej. To oczywiście jest gruba, gruba przesada. Wszedł zdecydowanie, bo wiedział, że no musi go po prostu wyciąć równo z trawą. Całe szczęście, że Moracie się nic nie stało. Natomiast no akurat moim zdaniem jest to absolutnie zagranie superpucharu, jeżeli chodzi o w takich kategoriach, bo możemy tak to przyjąć w kategorii zagranie na rzecz zespołu. No i zdecydowanie, gdyby nie to zagranie, to myślę, że Real Madrid superpucharu Hiszpanii by akurat nie miał.
To tutaj się raczej zgadzamy, natomiast to, co jeszcze jest ciekawe, to właśnie to, co mówisz o tym bardzo szybkim procesie myślowym u Fede Valverde. I mimo wszystko wydaje mi się, że a propos tej krzywdy, bo właśnie to wydaje mi się być takim w sumie największym argumentem tych, którzy uważają, że właśnie Fede to powinien nie wiem, dostać 3-miesięcznego bana, jak niektórzy piłkarze kiedyś dostawali. Aczkolwiek wydaje mi się, że to wejście samo w siebie, on jakby samo w sobie, on nie chciał zrobić krzywdy i to bardzo widać, bo on tak wchodzi raczej od boku, starając się raczej tego Moratę podciąć, żeby on się po prostu przewrócił, a nie wiem, wjeżdża w Achillesa, gdzie też, no umówmy się, atakując tak od tyłu, to jest dużo naturalniejszy atak na po prostu ścięgna Achillesa, więc też wydaje mi się, że faktycznie widać to, że Fede jest po prostu miłym gościem i niekoniecznie chciał tam Moratę jakoś skrzywdzić, a wiemy, że są piłkarze, przy których można by mieć różne wątpliwości, na przykład Diego Costa, który nie zagrał w tym finale Superpucharu. Jeśli oceniamy cały mecz, okej, właśnie Fede dostał nagrodę MVP, co jest trochę zabawne mimo wszystko, biorąc pod uwagę, że wyleciał z boiska z czerwoną kartką. Natomiast samo spotkanie też zagrał całkiem niezłe, w przeciwieństwie do zdecydowanej większości zawodników Realu Madryt, czy też Atletico, bo czy to João Felix, czy Luka Modric w pewnych momentach tego spotkania grali po prostu beznadziejnie.
No tak, zdecydowanie był wyróżniającym się piłkarzem i nie tylko ze względu na tę akcję mógłby gdzieś do tego miana MVP finału samego, bo nie turnieju, kandydować, chociaż oczywiście mecz z Walencją również znakomity. No jak się na to wszystko spojrzy, to tam 8 udanych driblingów, mijał czasem tych piłkarzy na szybkości zdecydowanie Atletico jak niczym tyczki. Był też w fazie obronnej w kluczowych momentach, więc no Fede po prostu robił to, co w każdym spotkaniu. To jest też taki piłkarz, którego czasem trudno docenić, bo tak naprawdę on musi wejść w swój rytm i po prostu przerywać każdą kolejną akcję, dobrze rozprowadzać piłki, robić to pewnie. Jakby tak naprawdę gdzieś, jeżeli ktoś ogląda taki niedzielny kibic, to nie dostrzeże tego, bo to jest taka praca, której się nie docenia w środku pola. Natomiast dla każdego trenera no to jest praca absolutnie kluczowa, tytaniczna, żeby drugie piłki zbierać, żeby pewnie i celnie tę piłkę wyprowadzać, żeby właśnie kolegów zasekurować. No on grał niemalże jak prawo skrzydłowy i widać też u niego dużą uniwersalność, że w tym ustawieniu daje sobie radę, bo zaczynał przecież wyprowadzając piłkę z lewej strony, później musiał trochę w tym sezonie wspierać Rodrygo, musiał też asekurować prawą stronę, więc właśnie stał się tak w tej formacji z 5 środkowymi pomocnikami niemalże prawo skrzydłowym, bo wiadomo, że nie dla wszystkich jest miejsce akurat w środku przy takim ustawieniu. No i spisuje się bez względu na ten wariant taktyczny kapitalnie, więc dla mnie to jest zdecydowanie odkrycie całego sezonu, nie tylko jeżeli chodzi o Real Madryt, nie tylko jeżeli chodzi o Ligę Hiszpańską, bo wejść z taką odwagą i poczynić takie postępy, to naprawdę jest duża sztuka. Jak się spojrzy na to, ile kosztował ten piłkarz z Ligi Urugwajskiej, 5 milionów euro, był przecież na wypożyczeniu w Deportivo, nie robił tam szału, grał też u, zdaje się, Santiago Solariego i też nie porywał tam, był obiecujący, ale nikt się na nim tak nie zachwycał.
Tak, w ogóle był na wylocie przecież przed tym sezonem, że gdyby się tam udało ściągnąć Pogbę, czy jakoś tam bardziej uzupełnić skład w tę stronę, jak chciał go uzupełniać Zidane, to z Fede byśmy się pewnie pożegnali, bo on właśnie nie miał takiego dobrego sezonu tak naprawdę.
No nie, potrzebowało trochę, jak to u nas jest popularne, żeby coś mu w głowie przeskoczyło. No i rzeczywiście taki punkt odniesienia to można znaleźć początek października, gdzieś tam 5 października, kiedy on zaczął chyba, zdaje się, z Granadą albo Osasuną, rozegrał kapitalne zawody. No i od tamtej pory już Fede stał się nietykalny u Zizu. No teraz dzisiaj trudno sobie wyobrazić, żeby doszło do jakiegoś ważnego starcia, żeby on na przykład nie wyszedł na Manchester City. No nie wyobrażam sobie tego, bo to zwyczajnie byłaby gigantyczna krzywda dla tego piłkarza. Myślę, że tak jakby to było w klasyku, to ma pierwszeństwo przed Modriciem, który no jeszcze niedawno odbierał złotą piłkę, więc to też pokazuje, jak w piłce to się wszystko błyskawicznie zmienia i jak 2-3 miesiące mogą wszystko odwrócić, no bo przecież za co Real Madryt najbardziej jest teraz chwalony? Za to, że Super Puchar zdobywa przy kontuzjach Asensio, Benzemy, Bale'a, Hazarda, grając 5 środkowymi pomocnikami, a przecież jeszcze my sobie tutaj przed chwilą urządzaliśmy żarty, że 3 środkowych pomocników jest w kadrze tylko i tylu jeździ na mecze, więc śmieliśmy się, że czasem tylu samo bramkarzy jedzie na mecz co środkowych pomocników, a teraz nagle Real chyba jako jedyny w świecie wychodzi 5 środkowymi na mecz i potrafi dominować, potrafi grać fragmentami znakomitą piłkę i to też pokazuje, jaką wielką mądrość i też myślę spokój i w ogóle wiarę w ludzi ma Zizu. No i też jak my czasem się z pewnymi opiniami spieszymy, bo zdaje się też, że dyrektor wykonawczy Realu, też dyrektor generalny Realu, pan Sanchez, rzucił też takim żartem do dziennikarzy, że po co tyle pisaliście i po co tyle krytykowaliście naszą drugą linię, jak dzisiaj musicie ich wychwalać. Więc rzeczywiście czasem mam wrażenie, że my wszyscy widzimy wszystko na logikę, chcemy być najmądrzejsi, a jest taki Zizou, który wygrał 9 finałów z rzędu, który zawsze mówi, że wierzy tylko w pracę, że trzeba być spokojnym. Dzisiaj mnie naszła właśnie taka refleksja, że my z tych konferencji Zizou się śmiejemy, że on leje wodę, że nic ciekawego nie chce przekazać, a może tak naprawdę on w tym wszystkim zawiera jakąś całą prawdę, że wystarczy po prostu właśnie taka wiara, rzetelna, solidna praca, zaufanie, nie to, żeby po 2 miesiącach kogoś skreślać, tylko właśnie obdarzyć go bezgranicznym poparciem i tego przychodzą efekty. No dla mnie to jest niebywałe. Rozegrać 9 finałów i wszystkie wygrać.
Tak, żadnego nie przegrać. To faktycznie wielkie osiągnięcie. No i to co mówisz o tym Zizou, też ostatnio miałem taką refleksję, że może to jest taka właśnie głęboka mądrość w tym zawarta, po prostu taka stoicka filozofia podchodzenia do życia w kwestii Francuza. Myślę, że jakbyśmy się wszyscy kierowali słowami Zidana, to może trochę lepiej byłoby na tym świecie, natomiast...
To jest głębokie.
Tak, to głębokie, ale no Zizou pokazuje, że się nie myli. Pamiętam też jego słowa sprzed tam paru tygodni, gdzie on mówił, że on nie podchodzi do taktyki w taki sposób, w jaki podchodzi do niego większość trenerów. Ja mam wrażenie, że ten gość po prostu właśnie, jeśli chodzi o sprawy taktyczne, no to po prostu mówi, że no Isco, słuchaj, dzisiaj biegasz tak, żeby bardziej tam łączyć chłopaków, ty Modric biegasz tak, no i co? No i gramy, chłopaki.
Tak, i gramy. Zizou to prostota na pewno, ale zupełnie nie prostactwo, tylko wielka klasa i elegancja. Ciekaw jestem bardzo, jak on by sobie na przykład poradził w takim innym klubie, nie tak wielkim jak Real Madrid, ale absolutnie nie jestem tutaj żadnym zwolennikiem teorii typu, a dajcie mu Górnik Łęczna i zobaczymy, tak, dajcie mu Wartę i zobaczymy, czy będzie taki cwany i czy wygra teraz, czy awansuje do Ekstraklasy. No to zupełnie nie, bo wiadomo. I też nie jestem tutaj też nawet takim zwolennikiem, że nie wiem, dajcie mu Walencję, niech wygra mistrzostwo, zobaczymy, czy wtedy będzie taki cwany. Wygrać mistrzostwo z Realem przy takiej też Barcelonie, przy takiej konkurencji, to już tak już jest wielka sztuka. No i on tak naprawdę pracuje tutaj ponad 3 lata, jest jednym z najbardziej utytułowanych w ogóle trenerów w historii Realu Madryt. No i powoli się też staje w ogóle w historii piłki, jeżeli weźmiemy pod uwagę jakąś średnią meczów, jak efektywny jest ten czas pracy. Średnia 19 meczów na jedno zdobyte trofeum, to też jest jakieś szaleństwo, że kibice Realu Madryt przeżywali zeszły sezon niesamowicie, ale w erze Zizou zostali przyzwyczajeni do po prostu takich rozkoszy i takiego... No cały czas mają miesiąc miodowy tak naprawdę, są 3 lata miodowe, bo gdzie on, wiadomo, w lidze to były pomyłki, ale tak często cieszyć się z wygranych pucharów, przecież taki Lucas Vázquez to skończy karierę i on, kiedy już wiadomo, czas zadziała na nas wszystkich, to będzie mógł opowiadać dzieciom czy wnukom, że on był tutaj topowym piłkarzem i w ogóle zobaczcie, ugina się to wszystko, te gabloty się uginają od ciężaru tych pucharów, no bo oni co chwilę coś wygrywają. Fede ma już drugi sukces, a przecież podejrzewam, że będzie tego znacznie, znacznie więcej.
Tak, też miałem taką refleksję jakiś czas temu właśnie a propos Marco Asensio, co prawda to było przed tym, jak zerwał więzadło, ale właśnie też sobie myślałem, że kurczę, chłopak ledwo tam 22-23 lata kończy i już ma gablotę pełną pucharów. Tak
Dlatego ja zawsze będę wracał do tego, że biedny jest ten Robert Lewandowski, że go finalnie los, może negocjacje, może też decyzje nie skazały na Real Madryt, bo mimo, że jest najwybitniejszym polskim piłkarzem w historii, to jednak niespełnionym. Uważam, że niespełnionym pod takim względem, że czekała na niego znacznie większa kariera.
Tak, to na pewno, no mimo wszystko myślę, że każdy kibic Real Madryt będzie jakoś tam kiedyś żałował, że właśnie, no okej, mieliśmy Polaka w Real Madryt, natomiast nie był to chyba Polak, który by stanowił o sile tego zespołu, a pewnie z Lewandowskim byłoby podobnie. Też te gabloty właśnie w domu państwa Lewandowskich może by wyglądały trochę bardziej okazale.
Myślę, że źle nie wyglądają, podejrzewam.
Nie, oczywiście, że nie. Pytanie...
Oczywiście błyszczy.
Tak, pytanie tylko, czy nie brakuje tego jednego pucharu. Możemy sobie o tym Realu Madryt rozmawiać, natomiast ja mam w sumie takie pytanie, bo wiem, że wielu kibiców, wielu w ogóle dziennikarzy, osób związanych z tą piłką nożną, no nie do końca ogląda wszystkie mecze La Ligi. Pewnie nie wszystkie Real Madryt, więc może ta taka eksplozja talentu, którą widzimy w Fede Valverde, może jakoś tam przechodzi nie do końca zauważona. Natomiast w celu właśnie takiego trochę nawracania wszystkich osób, możemy sobie powiedzieć, ja jestem ciekaw twojego zdania, czy Fede Valverde jest obecnie jednym z najlepszych pomocników na świecie?
Pod względem formy na pewno. Ale to też jest takie trudne do oceny, bo przed chwilą bym na przykład powiedział, że jednym ze zdecydowanie najlepszych środkowych pomocników na świecie jest Thomas. Bo miał taki moment, taki miesiąc, że po prostu ciągnął Atletico zupełnie, grał kapitalnie, no i wtedy pod względem formy powiedziałbym, że tak. Żeby mówić o Fede, że jest jakimś wybitnym, no to on powinien zagrać, nie wiem, 3 takie sezony na takim poziomie jak teraz, zdobyć tyle pucharów co jego koledzy i wtedy można o nim mówić w ogóle jeden z najlepszych, jakich oglądaliśmy i tak dalej. Ma predyspozycję, żeby puchary zdobywać, ma przede wszystkim predyspozycję do tego, żeby być człowiekiem nie do wyjęcia z jedenastki, no ale wydaje mi się, że oczywiście, jeżeli znajdziemy jakąś renomę, doświadczenie i tak dalej, no to znajdzie się mnóstwo piłkarzy, którzy go pod względem właśnie swojego obycia przewyższają. Natomiast jeżeli się weźmie pod uwagę formę, no to dzisiaj trudno na przykład wskazać, kto tak naprawdę jest najlepszy w Realu. Czy to jest Kroos, czy to jest Casemiro, czy to jest Fede Valverde. Każdy ma też zupełnie inne zadania, inny wpływ na drużynę. Chodzi o to, że właśnie bardzo fajnie się uzupełniają i też finalnie chyba też chodzi o to, żeby powiedzieć, kto ma jeden z najlepszych środków w ogóle na świecie. No i Real to wiadomo, że jest czołówka. No to też imponuje, że ta trójka, która już była wysyłana na emeryturę i skreślana, nagle została też przez Zizu odbudowana, łącznie też nawet z tym Isco, który nagle jakby jest smuklejszy i jeszcze wiadomo, do formy mu takiej życiowej sporo brakuje, ale i tak się go ogląda znacznie przyjemniej niż w poprzednich miesiącach, więc ja myślę, że Fede jest takim piłkarzem, który jak najbardziej do sukcesów cię doprowadzi, no ale właśnie fajny będzie też test na tle chociażby Manchesteru City. To mnie ciekawi, jak przy takich piłkarzach no błyskawicznych, grających na takiej szybkości, jak on nam się będzie zachował, czy na przykład nie dostanie żółtej w 8 minucie i to już będą męczarnie, czy rozegra też perfekcyjne zawody. Ten dwumecz to myślę, że będziemy obserwowali ze szczególnym zaciekawieniem.
Tak, na pewno na niego czekamy. Ja już naprawdę sobie ostrzę zęby, aczkolwiek no wciąż dopiero połowa stycznia. Też mi się wydaje, że Fede, jeśli chodzi o obecną formę, to naprawdę ciężko mi znaleźć kogoś, kto byłby dużo lepszy, w dużo lepszej dyspozycji niż obecnie Valverde, natomiast faktycznie no trochę mu jeszcze brakuje takiego, myślę, że doświadczenia po prostu, żeby go tak jednym tchem wymieniać wśród tych najlepszych. Dobrze, więc możemy sobie chyba powoli też przechodzić ku reszcie spotkań z tego Superpucharu. Czy jest coś, co nas tak najbardziej zaskoczyło? Bo wiemy oczywiście, że jest tak taka krytyka, jeśli chodzi o ten superpuchar, że nie dość, że w Arabii Saudyjskiej, to tutaj jeszcze dwie drużyny, które niczego nie wygrały. Rozumiem to jak najbardziej, aczkolwiek wydaje mi się w tym momencie to trochę naciągane, bo no jakby zawsze jest taki moment przejściowy, prawda? Kiedyś mieliśmy Ligę Mistrzów, czy Puchar Mistrzów, gdzie grali sami mistrzowie, tak? I też był ten moment przejściowy, gdzie pewnie gdyby był Twitter w tamtych czasach, to byłyby wielu użytkowników tego medium by krytykowało taką decyzję.
Byłyby dymy, jak to się teraz mówi. Tak. Generalnie to ja uważam ten super puchar za dużą kompromitację. Bardzo mi się to nie podoba i nawet nie chodzi o sam fakt, że on został przeniesiony do Arabii Saudyjskiej, chociaż rzeczywiście jest to coś, co mi się nie podoba, tylko sam sposób rozegrania tego przez prezydenta Hiszpańskiej Federacji, pana Rubialesa, którego no, ja niespecjalnie cenię za to, co robi i jak postępuje. Wiele takich czynników, no, które po prostu mocno mi nie odpowiadają, zaczynając chociażby od podziału pieniędzy. I no, nie mówię tego jako kibic Walencji, tylko rzeczywiście uważam, że jest w tym pewna niesprawiedliwość, że zdobywca Krajowego Pucharu dostaje 3 miliony i przyjeżdża mocno niezadowolony i rozczarowany tym superpucharem, a drużyna, która tak naprawdę została zaproszona za zdobycie trzeciego miejsca, dostaje 10 milionów. Wiadomo, że to jest marka, to jest marketing, generowanie zysku i tak dalej. Natomiast no, uważam, że powinna być jakaś sprawiedliwość, bo nie chcę powiedzieć, że Walencja jakoś podeszła nie na 100% do tego superpucharu, absolutnie nie. Real Madrid był znacznie lepszy i on zmiódł z boiska. Natomiast no, gdzieś tam podskórnie czujesz pewną niesprawiedliwość i nieuczciwość, że cokolwiek ty nie zrobisz, czy nie ograsz Barcelony w finale, czy nie okażesz się najlepszy w tych rozgrywkach, to i tak będzie ci przypisana ta łatka, że ty jesteś tym zawsze goniącym, mniejszym i tak dalej. No i to rzeczywiście uważam jest niesprawiedliwy. I tak już jest podział, który jest uczciwy dość w lidze hiszpańskiej. To znaczy, że są pewne procenty miejsca w tabeli, twojej popularności i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj uważam, że jednak ten mistrz i zdobywca Krajowego Pucharu albo powinni być wszyscy nagradzani tak samo, albo po prostu ci akurat zwycięzcy powinni mieć jakąś dodatkową nagrodę za to, że jadą tam z troszkę lepszym statusem. Więc to mnie bardzo zmartwiło. Nie podobało mi się też to, jak zostało to rozegrane wobec kibiców. To znaczy, no łącznie z Hiszpanii, jakbyśmy zsumowali te cztery kluby, to pewnie tam pojechało kilkuset kibiców, z 500, z Walencji to było 26 osób, znacznie więcej z tych największych klubów, ale jakby finalnie to nie była żadna imponująca liczba. No i to też jest brak szacunku, że nie zorganizowano w takiej sytuacji jakiegoś większego transportu, większej promocji. Nie zadbano o tego hiszpańskiego kibica, który mógł co najwyżej sobie obejrzeć to w telewizji. Nie wiem, jak było ze statystykami z innych stron świata, no bo wiadomo, mówię tutaj o Hiszpanach, ale mogło być tak, że przyjechał ktoś z Francji, z Bliskiego Wschodu i tak dalej.
Ale wiesz co, bo Luis Rubiales też powiedział coś takiego, że te bilety to się w ogóle wyprzedały jak świeże bułeczki, że już jest komplet, że nikt w ogóle, nikogo nie wciśniemy na ten stadion, po czym miałeś mecz Realu z Walencją, no i chyba kurczę z tego kompletu to z 5000 osób jednak te bilety oddało.
Najwidoczniej tak, ja też słyszałem różne wersje, że te bilety to w ogóle były jakoś rozdawane rodzinom i tak dalej, bo wiadomo jakie to są koneksje, tam rodziny są dość duże, a wiadomo, że jak ktoś w tym superpucharze palce maczał, to wszystkich najbliższych musi tam zabrać i tak dalej, więc mnóstwo oglądaliśmy dzieci na tych trybunach. Natomiast no, sam klimat był dziwaczny, to znaczy mocno mnie zaskakiwały na przykład reakcje, jak Leo Messi był przy piłce. Okej, wtedy trzeba się fascynować, ale było to po prostu nienaturalne dla kogoś, kto jest przyzwyczajony do oglądania rozgrywek ligowych. Realizacja też zupełnie inna. Okej, do tego jesteśmy w stanie się przyzwyczaić i to jest po prostu jakaś nowość. No ale tak jak mówię, głównie podział pieniędzy plus potraktowanie takiego hiszpańskiego kibica w przypadku jego superpucharu, to mnie tak najbardziej uderzyło. No i też generalnie ogłoszenie tego wszystkiego, zanim w ogóle jeszcze były wszystkie kluby zakontraktowane. No Rubiales zrobił wszystko po swojemu i też broni się, że to najciekawsze rozgrywki, jakie można obejrzeć. No mieliśmy jeden naprawdę fascynujący mecz, ciekawe karne i dogrywkę. Chociaż tak naprawdę od momentu faulu Fede, kiedy zaczęło iskrzyć, bo sama dogrywka to też były ataki Realu i broniący się Atletico, więc... Więc akurat, nie jestem do końca przekonany co do tej samej idei superpucharu, no ale co mamy tutaj do rozmawiania. Podejrzewam, że jeszcze kolejne dwa sezony przywykniemy do tego, stanie się to pewnym nowum, aż nie zaczną jeszcze bardziej tych rozgrywek i formatu udziwniać. Takie jeszcze rzeczy, które mnie najbardziej zaskoczyły, no to właśnie fakt, że Valverde może stracić pracę po tak w teorii nieważnym trofeum, to znaczy najmniej ważnym z ważnych.
Tak, też mnie to zaskoczyło. Do Ernesto, tym razem Valverde. Przejdziemy sobie jeszcze za sekundę, natomiast ja chciałem jeszcze powiedzieć, że mi jakby tak ze strony kibicowskiej, w sensie jako widza tego superpucharu, to ten format mi się bardzo podoba. W sensie jakieś tam, wiesz, takie drzewko turniejowe mini, tak, te trzy, w sumie każdy mecz był całkiem ciekawy, oprócz tego finałowego Realu z Walencją, z Atletico. No bo to się ciężko akurat oglądało, ale i mecz Realu z Walencją, choć rozumiem, że jako kibica Walencji, no nieszczególnie mogło ci się to podobać, ale...
Bardzo się to ciężko oglądało.
Tak, ale ten mecz był jakby, jeśli na przykład spojrzysz właśnie głównie na Real Madryt, to był na naprawdę wysokim poziomie. Emocje w meczu Barcelony z Atletico, więc też jeśli chodzi jakby sam poziom sportowy i poziom emocji towarzyszących przy tym widowisku, to ja jestem całkiem zadowolony na to, o czym mówisz. Faktycznie też jestem zdania, że Walencja tutaj została potraktowana najgorzej i że różnica jest dosyć znacząca, no bo jeżeli Realowi byś dał te, nie wiem, 3 miliony mniej, a Walencji te 3 miliony więcej, to w ogólnym rozrachunku dla Realu by to nie miało jakiegoś super wielkiego znaczenia pewnie, a dla Walencji no już zdecydowanie większe, jeżeli chodzi nawet o takie jakby uznanie zasług po prostu, no bo to jest obecny triumfator Pucharu Króla. Dodatkowo właśnie też z drugiej strony, wydaje mi się, że mimo wszystko, tak jak mówisz, że po pewnym czasie się przyzwyczajmy i być może, nie wiem, być może Sevilla, być może Real Sociedad, być może właśnie Valencia w tym sezonie będzie trzecia i też teoretycznie pojedzie na krzywy ryj, jakbyśmy powiedzieli, do tej Arabii Saudyjskiej. No i teraz pytanie, czy właśnie jeżeli już będziemy mieli taki format tych rozgrywek, to taka drużyna dostaje w sumie ekstra kasę, tak, której w normalnych warunkach by nie dostała. I w tym momencie był to Real Madryt, a za rok może to być, nie wiem, właśnie Real Sociedad. I teraz pytanie, czy dla tych takich mniejszych drużyn też nie jest to mimo wszystko wartościowe, bo tak jak mówisz, Walencja powinna była dostać więcej i tu się myślę, że wszyscy zgadzamy, ale w takiej dalszej perspektywie wydaje mi się, że to też będzie takie nobilitujące dla tych trzecich miejsc, czy czwartych miejsc, Nie wiem, jak się na to zapatrujesz.
No myślę, że jakoś niesamowicie dużo to te kluby nie zyskają, bo no prawdę mówiąc, trzy miejsca to mi się wydaje, że na kolejne edycje są już zarezerwowane, bo wiadomo, że pojedzie Barcelona, pojedzie Real, pojedzie Atletico, pokazują nam to poprzednie sezony, że zwyczajnie te kluby będą miały zarezerwowane to miejsce, no i dalej wiadomo, że ktoś z tych aspirujących, tak jak właśnie wymieniłeś, czy Valencia, czy Sociedad, czy Sevilla, no na tym się pewnie będzie kończyło. Jakieś inne kandydatury to będzie duża niespodzianka. Może ktoś zaskakująco wygra właśnie Copa del Rey. Natomiast czy to jest jakaś wielka nobilitacja? Jakoś nie widziałem dużej chęci, czy to w wypowiedziach, czy w ogóle też w takim podejściu, jakoby nie wiadomo, jaki to był fajny z perspektywy piłkarza turniej. Wiadomo, że jak się wygrywa, to będziesz mówił, że jest to niesamowicie prestiżowe. Jeżeli się odpadnie w półfinale, to mówisz, że okej, lepiej było odpocząć, po co nam te mecze, po co w ogóle ten wyjazd do Arabii Saudyjskiej i tak dalej. No ale nawet przecież sam Varane przebąkiwał o tym, że wiedział, ile ten turniej kosztuje i tak dalej, gdzieś między słowami, że a propos tego, jak do niego podchodzi, tam dało się wyczytać taki pewien pogląd. Valverde też go krytykował, jak to jest możliwe, że drużyny zapraszane w nim grają, chociaż też była w tym nutka hipokryzji, bo sam kiedyś Super Puchar zdobył jako z Atletikiem jako niewygrywający tych rozgrywek, więc no ale to akurat w tym świecie tyle jest różnego przekazu wypuszczanego w świat, że o hipokryzję to można złapać każdego od po prostu Messiego po Ronaldo, więc tutaj akurat do tego aż tak bym się nie czepiał, bo to dość naturalne. No natomiast niespecjalnie mi się wydaje, żeby jakoś jest to na pewno coś nowego i ciekawszego, ale czy jakoś mocno nobilitujące, czy ten prestiż wzrósł, to mi się nie wydaje. Akurat zostanę przy tym, że to był jeden ciekawy mecz, czyli Barcelona z Atletico plus po prostu ta gorączka od 115 minuty w przypadku derbów w finale, bo no nie wiem jak ty, ale dla mnie to by jednak były nudne do tego czasu derby.
Tak,
zdarzało
tak,
się ziewać, natomiast to, co zrobił Valverde, no to niemalże, no można to porównywać do Suarezowej ręki z Mundialu w 2010 roku. Wiadomo, że skala zupełnie inna i waga tego meczu, ale jednak miało to swój smaczek, było później rozpatrywane na wszelkie możliwe sposoby, grzało ludzi i wiadomo, karne to zawsze karne. Natomiast gdyby tam nie było dogrywki, gdyby nie było karnych, to było kolejne nudne 0-0, jak chociażby na Wanda Metropolitano w październiku w pierwszym meczu ligowym.
Tak, to prawda. No to już powoli kończąc ten temat, ja tylko właśnie jeszcze chciałem powiedzieć, że myślę, że po prostu nie było to nobilitujące dla graczy Walencji czy dla trenera, właśnie dlatego, że to oni w sumie są najbardziej pokrzywdzeni tą formułą. I oczywiście też mi się nie podoba sam pomysł wywożenia go do Arabii Saudyjskiej, bo to, no nie wiem, kojarzy mi się to z tym meczem w Miami, co było totalnym absurdem. No natomiast jakby sam format, zmiana formatu i tak dalej, to, że trzeba w pierwszej edycji doprosić te drużyny, to myślę, że to jest akurat naturalne przy jakichkolwiek zmianach. Przecież też pewnie były jakoś tam zaproszone, gdy się zmieniał ten Puchar Mistrzów, czy drużyny, które by w nim nie zagrały, też w nim wystąpiły w następnej edycji, więc to się akurat zmienia. I wspomniałeś o tym Valverde i to faktycznie jest temat, który nas tak naprawdę, nie wiem, z wczoraj w ogóle nas zaczął grzać, czy przedwczoraj, natomiast no mówi się, że zostanie zwolniony Ernesto Valverde. Obecnie chyba trochę te plotki wyhamowały, aczkolwiek już jechał do miasteczka sportowego Barcelony Bartomeu, żeby pożegnać Ernesto.
No kiedy wchodziliśmy do studia, to czytaliśmy, że jego walizki są spakowane. Poszła taka jedna informacja. 2 godziny wcześniej mówiło się, że zostaje, ale no chociażby nawet ta wiadomość z ogłoszeniem 2 treningów, to jest mega nietypowe jak na Barcelonę. Od razu przyszły takie myśli, okej, 2 treningi nagle w trakcie sezonu, to się dzieje tylko w okresie przygotowawczym, o co chodzi? Pierwsza moja myśl była taka, no to w porządku, poranny 11:30, żeby się pożegnać i 18:00 wieczorem, żeby się z kimś powitać. Natomiast nie widzę takiego realnego, dobrego kandydata na to, żeby w ogóle teraz zespół przejąć. Uważam, że to jest skrajny kretynizm, żegnanie się z Valverde po jednym z lepszych meczów w sezonie, ale przegranym. I też po odpadnięciu z najmniej ważnego z pucharów, więc no było 100 lepszych okazji, żeby Ernesto Valverde pożegnać, żeby już mieć dość. No ale jak widać, to przelało czarę goryczy. Wyjazd do Arabii Saudyjskiej może być jego ostatnim. No ja uważam, że on tak czy tak by się pożegnał z drużyną po zakończeniu sezonu i powinno mu się dać szansę, skoro awansował do 1/8 finału Ligi Mistrzów, skoro prowadzi w tabeli, żeby zwyczajnie dokończył ten sezon, żeby jeszcze pokazał, na co go stać. Barcelona zaskakuje mnie, bo zawsze mówiłem, że to jest zbyt poważny klub, żeby zwalniać kogoś w trakcie sezonu, żeby panikować, żeby podejmować nerwowe ruchy, a tutaj fatalnie się zachowuje zarząd na czele z Bartomeu. Po pierwsze już te dziwne podchody pod Xaviego, pod Ronalda Koemana, które już jakby zabierają z automatu autorytet Ernesto Valverde, które budują nerwową atmosferę w szatni. Później odmowy tych potencjalnych trenerów, szkoleniowców. I dzisiaj, gdyby Ernesto Valverde został zwolniony, nie wiemy też tak naprawdę, jak to będzie wyglądało. Czy na przykład to będzie z racji jego życzenia, bo on już po prostu na tyle się poczuł opluty i znieważony, że nie chciał dalej w tym wszystkim tkwić, że miał dla siebie też resztki szacunku. Może właśnie to jest decyzja Bartomeu i wtedy też uważam, że to jest decyzja mega nieodpowiedzialna, no bo kto nagle jest jego zastępcą do końca sezonu w tej po prostu lekko zmieszanej szatni. Pan Garcia Pimienta, prowadzący rezerwy, no nie uważam, żeby to był większy autorytet na ten moment niż Ernesto Valverde. Mauricio Pochettino, wiemy, że każdy dzisiaj ma swoją cenę i pieniądz jest w stanie przekonać niemalże każdego, natomiast no ile razy on już mówił, że tej Barcelony nie obejmie, więc jaki to byłby też cios wizerunkowy, że nagle espanolista, który nie raz, nie dwa niemiło się wypowiadał o Barcelonie, nagle zostaje trenerem. No, trzecia kandydatura dla mnie najbardziej logiczna. Quique Setién, który uważam, że jest stworzony do tego klubu i poukładałby to. Pytanie właśnie, jak długofalowo, długodystansowo, bo zawsze mu się coś w tych jego poprzednich pracach w trakcie psuło. No ale też mamy kolejny aspekt. Ktoś dzisiaj musiałby podpisać kontrakt i na ile ma go podpisać? Nie powiesz chyba nikomu, podpisz na pół roku i zobaczymy, co ci wyjdzie. No bo żaden trener poważny, szanujący się, raczej by się na to nie zgodził, nie przystałby na to. Z drugiej strony, co podpiszesz 2-3-letni kontrakt, no to wtedy znowu się męczysz i wypłacasz garze, jeżeli komuś nie wypali za 3 sezony, co też jest bez sensu, biorąc pod uwagę, że rzekomo od lata ma przyjść Xavi, więc szukasz teraz tak naprawdę na pół roku strażaka, jak miałeś pewnego, sprawdzonego, znającego w tych realiach Valverde, no jeżeli rzeczywiście dojdzie do tego zwolnienia, a to może być teraz, kiedy rozmawiamy, to mogło się już wydarzyć, to mogło, no musimy to zaraz posprawdzać, więc tak naprawdę uważam, że jeżeli do tego dojdzie, to będzie absurd. Najgorsza decyzja, jaką Barcelona w tym sezonie mogła podjąć.
Właśnie też mi się wydaje, że to jakby totalnie nieprzystająca do rangi tego pucharu, z którego Barcelona odpadła. Bo ten mecz z Atletico, nawet widziałem taki felieton na stronie Marki, a więc w sumie takiego promadryckiego medium, że nie udawajmy, że to spotkanie było winą Valverde. Wydaje mi się, że właśnie to, co powiedziałeś, to było naprawdę niezłe spotkanie, jeśli chodzi o podopiecznych jego. No po prostu nie wyszło, no zabrakło koncentracji. Nie wiem, z czego to wynika. Być może to wynika właśnie z tych jakby z decyzji Valverde. Natomiast no, nie wydaje mi się po prostu, żeby to była jego wina i zwalnianie go w takim momencie, gdzie też no, jesteśmy w połowie sezonu dokładnie, gdzie awansował do tej 1/8 finału Ligi Mistrzów, gdzie też myślę, że bardzo ważnym aspektem jest to, co się ostatnio przydarzyło Luisowi Suarezowi, bo miał przejść operację kolana, która go tam miała wykluczyć na maks 3 tygodnie, a nagle się z tego zrobiły 4 miesiące i No i wypada tak naprawdę do końca sezonu, więc teraz w sumie masz taką sytuację, że Valverde będzie musiał sobie radzić z ogromnie osłabionym atakiem, a jeśli zostanie, to znowu będzie, jeżeli mu coś nie wyjdzie w tym sezonie, co bez Luisa Suareza jest całkiem prawdopodobne, to znowu będzie oskarżany o to, że to głównie jest jego wina. W ogóle wydaje mi się to takie dosyć nieetyczne, jeśli chodzi o takie rozmawianie z potencjalnymi zastępcami. Nawet w sumie nie do końca się krycie z tym, no bo co, nagle Erik Abidal po prostu stwierdził, że wpadnie na kawę. Przecież wszyscy wiedzą, o co chodzi. Więc no bardzo mi się nie podoba zachowanie Barcelony i to zawsze w takim przypadku, czy zawsze, może trochę przesadzam, ale bardzo często jest to po prostu ten zarząd Barcelony, gdzie te decyzje tak naprawdę wypalają w twarz Bartomeu i no nie wiem, wydaje mi się, że nie powinni się tak zachowywać, szczególnie właśnie mając tego Valverde cały czas na stanowisku. Co teraz sobie muszą myśleć piłkarze? I druga rzecz, o którą też cię chciałem zapytać właśnie w kontekście tego Luisa Suareza. Czy ty widzisz Barcelonę uderzającą po jakiegoś napastnika, czy w ogóle nie ma szans na to, żeby sprowadzić takiego godnego zastępcę dla Luisa?
To może po kolei, bo kawa z Xavim zdaje się, że była zaplanowana już wcześniej. To miała być po prostu taka kurtuazyjna okazja, żeby się spotkać, żeby trochę porozmawiać, właśnie wybadać grunt pod przyszłe interesy, jak to się mówi, więc ale jak to czasem kawa przerodziła się w coś więcej, bo tutaj się okazało, że nagle chcieli już Xaviego wprowadzić na fotel trenera Barcelony od razu, natychmiast. On też zachował się dość z klasą, że powiedział, że to nie jest odpowiedni moment. Nie rzucił się na byle co, bo też wie, że czasem to może być jedna, jedyna okazja w życiu, więc trzeba do niej podejść przygotowanym i w odpowiednim momencie, więc do rozmów chciałby wrócić latem. No i to było bardzo logiczne. Tutaj akurat jakiś zdrowy rozsądek bił od Xaviego, natomiast samo poruszanie się szefów Barcelony to jest trochę takie właśnie jak słonia w składzie porcelany, bo robią dużo szumu, dużo hałasu i dużo szkody przede wszystkim, niszcząc wszystko na swojej drodze, bo zniszczyli, można powiedzieć, relacje z Valverde, jakiś jego autorytet i no i też takie zaufanie szatni, bo nagle widzą, że jego pozycja jest niepewna, co od razu też współpracę osłabia. Zniecili jakiś zamęt też wśród najważniejszych zawodników tym, że zaraz może dojść do wielkich zmian. No uważam, że bardzo nieodpowiedzialnie się zachowali. Jakby tak sumując to wszystko, no to tak jak powiedziałem, gdyby okazało się, że Valverde zwolnią, to będzie to najgorsza decyzja, jaką można podjąć w tym sezonie, moim zdaniem. A jeżeli nie, no to takim momentem kluczowym, no to jest właśnie ta kontuzja Luisa Suareza, o której wspomniałeś, bo wydaje mi się, że Barcelona nagle ze spokojnej sytuacji, to wszystkie gromy na nią spadają. Trochę na własne życzenie, bo przecież zarząd decyduje o tym, co robi, a trochę też ze względu na pecha. Sam się zastanawiam, czemu akurat nagle tak się wydłużyła długość tej rehabilitacji Luisa Suareza. Czy ktoś, nie wiem, nieodpowiednio przeprowadził zabieg, chociaż trudno się o to spodziewać na takim poziomie. Czy może właśnie organizm inaczej zareagował i naturalnie trzeba przewidzieć, że więcej będzie pauzował. To też takie teorie się pojawiały jeszcze przed zabiegiem.
Może coś tam odkryto dodatkowo. Też mi się to wydaje całkiem prawdopodobnym, że może jak mu już tam weszli w to kolano, to wyszło, że tam jest dużo poważniejszy uraz niż to wyglądało na pierwszy rzut oka.
No też to jest możliwe, zwłaszcza, że wiemy, że Suarez z tym kolanem to się już męczy od nie wiadomo ilu lat i zawsze go to jakoś uwierało, więc no uważam, że to jest strata gigantyczna, bo Luis Suarez, wiadomo, że kibice lubią go krytykować, lubią zapominać o jego dokonaniach, natomiast zawsze finalnie to jest ten pierwszy strzelec za Messim, ten, który okej, nie strzela na wyjazdach w Lidze Mistrzów, ale jednak robi gigantyczną robotę i mało kto tak denerwuje rywali, mało kto wykonuje taką pracę. Wiadomo, że nie zobaczymy go zaangażowanego w grę obronną z Eibarem czy Getafe, natomiast jak dochodzi do ważnego meczu, no to jest po prostu utrapieniem dla rywali, dlatego bez niego uważam, że Messi i w ogóle cały zespół traci niesamowicie dużo. Koniecznie muszą Katalończycy sprowadzić jakiegoś zastępcę, chociażby tymczasowo, bo samym Antoanem Griezmannem nie będzie się dało przeżyć całej tej wiosny i lata. No, po pierwsze, nie ma żadnych alternatyw. Ansu Fati przez te ostatnie 2 miesiące to rozegrały 35 minut, więc to też pokazuje, że ta wiara w niego może nie tyle, że zmalała, co była inna hierarchia. Ousmane Dembele, mamy dopiero połowę sezonu, on już 18 meczów stracił, więc to też jest wynik jakiś okrutnie zły. Antoine Griezmann jest tak naprawdę jedyną opcją do gry na środku ataku, ale no nie może jeden piłkarz w takim klubie jak Barcelona grającej na trzech frontach nagle pociągnąć wszystkich meczów, zwłaszcza na pozycji, którą oczywiście doskonale zna, ale no pokazywał, że potrzebuje jeszcze też trochę czasu, żeby się jej nauczyć. On dopiero co przyswoił sobie tę grę na lewym skrzydle akurat z takimi kolegami, w takim mechanizmie, więc to też teraz zajmie trochę czasu, żeby on nagle został goleadorem Barcelony, więc no to jest, uważam, cios niebywały. Czy nagle Barcelona przejdzie na grę z dwójką napastników, jak to miała w zwyczaju, też jest jakiś realny scenariusz, bo akurat środkowych pomocników ma co niemiara. Może to będzie taki sezon, kiedy Barcelona zagra na 4-5 środkowych pomocników, Real tak samo i zobaczymy jakieś w futbolu wielkie rewolucje, no ale moim zdaniem musi Barcelona ruszyć na zakupy po jakąś opcję krótkoterminową, bo wiadomo, że Lautaro Martineza takiego profilu idealnego teraz nie sprowadzi. Mi się taka od razu kandydatura rzuciła w oczy Christian Stuani, która wydaje mi się perfekcyjna jako taka alternatywa. Nie mówię, że pierwszy napastnik, czyli piłkarz ograny, przeprowadziłby się o godzinę drogi, doskonale zna realia Ligi Hiszpańskiej, charakter urugwajski, czyli też można powiedzieć, że wskakuje za kolegę, którego doskonale wiele razy obserwował, podziwiał, wie jak się gra w Barcelonie, bo też ten klub uwielbia, dlatego to by było takie naturalne. Cena 33 lata, okej, już ma na karku, ale cena 7,5 miliona to jest klauzula, czyli też jak na Barcelonę śmieszna, umówmy się, że już za większe niewypały się płaciło więcej. Problemy są jakby dwa. No, po pierwsze chęć Barcelony, po drugie chęć Stuaniego, który się zobowiązał, że w drugoligowej Gironie zostanie i wprowadzi on do Primera División. No ale tutaj już tak jak mówimy, no akurat gdyby taką szansę dostał, no to myślę, że jakoś by się wytłumaczył, jakoś by zarządowi to przekazał. A on w formie też jest doskonałej, bo 16 goli w 18 meczach, nawet na zapleczu La Liga, no to jednak broni się. A przecież tak samo strzelał w Primera División, więc akurat dla mnie kandydatura bardzo interesująca. No ale zobaczymy, na czym się to skończy, bo czy może będą się chcieli, nie wiem, skusić się nagle na Cavaniego, podebrać go Atletico, czy może jeszcze jakieś, czy może jakiegoś Falcao odkurzyć, odświeżyć. No trudno mi dzisiaj tak naprawdę wykombinować jakiegoś innego napastnika, bo uważam, że ten rynek jest mocno ubogi. Mhm. Tylko proszę, nie zaczynajmy z Krzysiem Piątkiem.
Już nawet widziałem jakiś artykuł, nawet po hiszpańsku był o Piątku, także... Może coś jest na rzeczy, ale tak wracając, to ten Stuani się wydaje po prostu idealną opcją na te pół roku, bo wiemy, że Barcelona latem będzie raczej właśnie, będziemy świadkami kolejnej telenoweli właśnie z Lautaro, tym razem w roli głównej i wydaje mi się, że to będzie rok, w którym faktycznie Valencia postara się tego Luisa trochę zastąpić. Nie zapominajmy też, że no nie wiem, jakby nie siedzę w głowach też włodarzy Bayernu, natomiast nie wydaje mi się, żeby płacili latem 120 milionów za tego Coutinho, gdzie mają w planach też przecież ściąganie Leroya Sané. Także pewnie też by ten Coutinho w jakiś tam sposób mógł wrócić do Barcelony. Powiedzieliśmy sobie trochę o tych trenerach. Tak, no w sumie nie ma za dobrej opcji. Na ten moment wydaje mi się, że powinien zostać Valverde na stanowisku pierwszego szkoleniowca. Więc możemy sobie też trochę pogdybać właśnie z tym napastnikiem, bo tak jak mówisz, to jest ogromny problem. I Ansu Fati, mimo niewątpliwie ogromnego talentu, no to nie jest zawodnik, którego wystawisz, nie wiem, w pierwszym składzie, jeżeli Barcelona by przeszła Napoli i grała z jakimś mocnym klubem po prostu w kolejnej fazie. Więc jak ty w ogóle to widzisz? Bo ja szczerze mówiąc, przeczytałem też artykuł we włoskich mediach z kolei o tym, że mogliby chcieć zastąpić na pół roku Suareza Gabigolem, który będzie wracał z wypożyczenia do Flamengo, do Interu. No to na pewno byłoby ciekawe, szczególnie, że Interowi też przecież zależy na Vidalu, może by to jakoś tam podmienić, a z drugiej strony może właśnie to jest ten moment, w którym trzeba trochę grosza z kieszeni wysupłać i postawić na Lautaro.
No, Lautaro myślę jest nie do oddania zimą, bo jakby to też świadczyło o Interze, który walczy jednak też o Scudetto, ma jakieś poważne plany, ambicje, Conte chce kolejnych napastników, a nie chce ich oddawać. Ten Gabigol jest naprawdę ciekawą też kandydaturą. Pytanie, na ile ten transfer można przeprowadzić i właśnie jakoś się dogadać, skoro tego Vidala im wcześniej ani Rakiticia oddać nie chcieli. Natomiast gdyby udało się to jakoś spiąć logicznie finansowo, no to dla mnie Gabigol świetna opcja. Wiadomo, że od Europy się odbił i on błyszczał głównie w Brazylii, natomiast jakby znowu jest już mądrzejszy od doświadczenia, wie już pewnie, co popełniły za błędy i czego brakowało w tym pierwszym epizodzie. Odrzut teraz niesamowicie. We Flamengo, jednym z najciekawszych zespołów w ogóle świata, stał się królem tej drużyny, więc dla mnie też kolejna kandydatura, która byłaby kapitalna i znacznie lepsza niż powiedzmy odświeżanie piłkarzy pokroju Falcao, czy stawianie na jakichś takich już zawodników, którzy no kolano mają na poziomie Luisa Suareza, czyli kwestia meczu, zanim on będzie musiał odpoczywać, nie przerobić całego treningu i tak dalej, więc akurat tym Gabigolem to mnie zdecydowanie przekonałeś. To jest, wydaje mi się, że opcja fajna i ciekawa, zwłaszcza, że Flamengo to jest dzisiaj zespół, można powiedzieć, no, trochę niepasujący do realiów latynoskich, bo gra w piłkę na poziomie europejskim, co też pokazał w klubowych mistrzostwach świata, jak też czasem momentami potrafił się przeciwstawić Liverpoolowi, dlatego No gdyby była tylko taka możliwość, to śmiałbym też na to stawiał. No bo jeżeli nie, no to są skazani na grę z Griezmannem i Messim w ataku, bo Dembele nie jest żadną gwarancją, Fati jest ciekawą opcją, ale nie jest żadną gwarancją. Nagle się okazuje, że przy tylu losowych różnych brakuje im tam jednego pana, czyli Rafini, który też w Celcie niczego wielkiego nie pokazał, też się często leczy, ale taki Rafinha z początku sezonu akurat w tym momencie to byłby idealny, żeby ten tercet uzupełnić.
Tak, to prawda. I dodatkowo jeszcze wydaje mi się to... No okej, z tym Dembele to już nawet chyba nie będziemy poruszać tego tematu, bo on, tak jak mówisz, więcej nie gra niż gra. Ja nie pamiętam, kiedy on ostatnio zagrał 3 dobre mecze z rzędu, chyba z 1,5 roku temu pewnie, jak tam strzelał tego gola Tottenhamowi i tak dalej. To był taki dobry moment Dembele. Jeśli chodzi o Griezmana i Messiego, to okej, oczywiście to jest nadal mocny atak, jeżeli Barcelona by wychodziła 4-4-2, natomiast co się stanie, jeżeli któryś z nich doznałby jakiegokolwiek znowu urazu, to wtedy już ten atak byłby zupełnie wykastrowany.
To wtedy trzeba patrzeć na Real Madryt i grać 5 środkowymi pomocnikami. Ja już to sobie wyobrażam. Arturo Vidal jako drugi napastnik.
Podwieszony. No.
Trzeba realnie brać te opcje i ją rozpatrywać. No do tego Frenkie de Jong, Artur, Rakitic, Busquets i można grać. Można rywalizować.
A zupełnie serio, to myślę, że Frenkie de Jong w takiej roli Fede Valverde z tego super pucharu w wykonaniu Realu Madryt to też by się całkiem nieźle spisał, choć ostatnio faktycznie trochę obniżył loty Holender. No dobrze, więc mówimy sobie o tym napastniku Barcelony. To oczywiście będzie kolejna kwestia do rozwiązania. Wydaje mi się, że dawno żaden tydzień nie był tak zły dla Barcelony jak ten ostatni tydzień, tak? Z tym Valverde, z Suarezem, z odpadnięciem z pucharu.
No tak, to zdecydowanie. Tutaj wydawało się, że kończą w bardzo, bardzo dobrych nastrojach. W zasadzie już po El Clasico to mogliśmy w ciemno mówić, że okej, Barcelona przezimuje, bo okej, to jest krótka bardzo przerwa w Hiszpanii, ale przezimuje ją jako lider, a tutaj niespodziewanie jeszcze ten remis z Espaniolem, który też wszystkich zaskoczył i tak naprawdę wszystko od tego też się zaczęło sypać, od tych nieudanych derbów. No później to już wiadomo, no można to zrzucać na jakiś karp pecha i tak dalej, bo takich kontuzji się nie przewidzi, nie przekalkuluje, że akurat wtedy na tyle jakiś piłkarz wypadnie. No ja uważam, że właśnie niepotrzebnie sami sobie dorzucili ciężaru, który muszą dźwigać tymi nerwowymi ruchami a propos zmiany trenera. No to uważam jest najgorsze, bo wiadomo, że tutaj nie dość, że są poważne tarapaty z tym Luisem Suarezem. Zawodnicy nie są zbyt pocieszeni po tej wpadce kolejnej, po braku kontroli z Atletico, no to jeszcze im jakby dorzuca się na to wszystko szkoleniowców nie wiadomo jakich, nagle nie wiem, jak do tego podchodzi Messi, ale wyobrażam sobie, że w domu może siedzieć jak czyta jakieś kandydatury zupełnie od czapy, chociaż wiadomo, że Messi o wszystkim wie jako pierwszy i też pewnie pytają go o zdanie i on też o tym decyduje, ale co, nagle Messi, który broniłby Valverde, miałby powiedzieć, że nie, że to już się skończyło?
Dajcie tak, wolę trenera rezerw, tak, dokładnie.
No
tak.
Właśnie, wolę trenera rezerw, no. Czasem są takie główkowate komentarze na Twitterze, że to już lepiej, gdyby ten Messi poprowadził drużynę do końca sezonu. No, trudno mi sobie wyobrazić, że przejmuje drużynę ktoś po kraju Garcia i Pimienty i Barcelona realnie o coś walczy w tym sezonie tak do końca. Bo wiadomo, że pewne mecze da się wygrać na autopilocie, zwyczajnie przez klasę piłkarzy. Ale kiedy ci przychodzi nawet taki mecz, dobra, może okej, Napoli w aktualnej formie nie jest poważnym...
No tak, ale chociażby na Liverpool może trafić w następnej rundzie, czy nie może?
No może, jak może, chyba, nie? Może trafić.
Okej, bo wtedy... tam chyba były jakieś zasady, ale nie, to z tego samego kraju cały czas. Okej.
No więc to po prostu wtedy amen, no, z takim Liverpoolem, tak. który dzisiaj w ogóle naznacza czasy, w jakich żyjemy, jeżeli chodzi o piłkę nożną, bo też uważam, że za mało się mówi o tym, że ten Liverpool to jest coś takiego też dziejowego. Tak jak była kiedyś era Barcelony, tak teraz jest era Liverpoolu i nie ma zespołu, który jakkolwiek miałby do niego podjazd, więc taki Liverpool czy nawet Manchester City, to myślę, że mógłby dzisiaj śmiało rozbić w pył taką Barcelonę.
Garcia
i Pimienty. No, może się tego nie czepiajmy, bo nie wiem, ja nie oglądam trzeciej ligi hiszpańskiej.
Ja też, może
na szóstym miejscu, tak. Nie wiem, jakie są tam cele, jakich piłkarzy ma do dyspozycji w porównaniu do reszty. Może to akurat jest jakiś super wizjoner, ale no nie wydaje mi się.
Też mi się nie wydaje. Już kończąc też temat Barcelony, bo w sumie nam zeszło całkiem sporo. Tylko taką jedną obserwację mam a propos różnic właśnie między... I nie mówię tego też jako kibic Realu Madryt, natomiast wydaje mi się, że no mieliśmy chociażby decyzję z Julenem Lopetegim w 2018 roku. No i tak naprawdę nikt nie wiedział, wszyscy wiedzieli, że Real musi jakby znaleźć jakiegoś trenera, ale nikt nie wiedział, że to będzie Lopetegi i tak naprawdę wszystko się opierało o jakieś medialne spekulacje, tak? I nagle przychodzi Florentino Perez i mamy comunicado oficial. A w przypadku Barcelony to tak naprawdę cały świat już wie, że oni negocjują z Xavim, że pytali Koemana, że tak naprawdę szukają już zastępcy i to mi się wydaje przede wszystkim zaskakujące, że oni tak w sumie to nie bardzo, albo się nie bardzo z tym kryją, albo mają cały czas jakieś przecieki, albo no nie wiem, no może po prostu nie zależy im na tym, żeby pokazywać jakieś tam jakąś integrity, to się mówi po angielsku, uciekło mi polskie słowo w tym momencie, jakąś taką spójność wewnątrz klubu po prostu.
No wydaje mi się, że na pewno Florentino Perez sprawił, że te tunele, przez które informacje wypływają, są znacznie węższe w Realu Madryt. Wiemy też, czytaliśmy o tym, jak działa Real Madryt. Tam akurat, jeżeli ktoś ma dostać newsa, to dostanie go z Realu Madryt. Klubowi też często zależy na tym, żeby coś nawet niekorzystnego dla piłkarzy wypłynęło. Już tak przecież bywało o różnych rzeczach. No więc tutaj na pewno, obserwując przynajmniej ostatnie tygodnie, miesiące, no to widzimy znacznie większą kontrolę, że rzeczywiście Florentino, jak już coś robi, to woli to robić za zamkniętymi drzwiami, chociaż wiadomo też, że tymi transferami też wszyscy żyliśmy. A propos Hazarda, a propos Jovicia, może ten Ferland Mendy nagle tak wyskoczył, natomiast no tutaj rzeczywiście ta kontrola informacji i tego, co w klubie się dzieje i co może wypłynąć, a co nie może, no to w przypadku Barcelony nie jest na dobrym poziomie. No chyba, że akurat o to chodzi, bo nigdy nie wiem, jakie są strategie. Mogli na przykład sobie założyć tak, włodarze Barcelony, a włodarze to jest moje ulubione słowo. Mogli sobie tak założyć szefowi Barcelony, że okej, niech wypłynie kilka takich informacji, niech zwykła kawa z Xavim okaże się rozmowami kontraktowymi, niech Koeman zastanawia się nad przyjściem, na tyle, żeby zdestabilizować pozycję Valverde, bo wyobrażam sobie, że mogli też pomyśleć o takim scenariuszu na zasadzie, okej, Valverde, jeżeli ma do siebie szacunek, jest człowiekiem honorowym, to przyjdzie do nas i powie, nie, słuchajcie, jak tak sobie ze mną pogrywacie, to ja już więcej nie chcę pracować i na przykład odejdzie, nie będzie mu trzeba wypłacać pensji. No,
to też właśnie, przepraszam, że ci wejdę w słowo, natomiast właśnie też czytałem taką teorię, że ta cała wizyta Bartomeu dzisiaj w miasteczku sportowym miała zaowocować tym, żeby Valverde po prostu podał się do dymisji, co też by właśnie sprawiło, że Barcelona by mu nie musiała wypłacać reszty kontraktu. Wydaje mi się to całkiem w sumie logiczne, aczkolwiek nie wyobrażam sobie też sytuacji, w której Valverde mówi nie, ja się nie podam do dymisji i dalej prowadzi tę drużynę.
No to jest trudne do ocenienia, bo z jednej strony tutaj jest jakiś honor i twoja twarz, natomiast wydaje mi się, że gdybym był na miejscu Valverde i czuł pismo nosem, że ktoś chce mnie tak wrobić, to próbowałbym po prostu dalej ten zespół prowadzić. No to okej, to trudno się teraz postawić dzisiaj z zewnątrz, takie sytuacje ocenić, bo ważne jest to, co ktoś ci powie lub czego ci nie powie, jak ty się czujesz wewnętrznie, jak ty do całej tej sytuacji podchodzisz, każdy też jest innym człowiekiem. Natomiast no, gdyby on dzisiaj poszedł i powiedział, że podaje się do dymisji, to z jednej strony ktoś by go ocenił jako człowieka honorowego, że ma do siebie szacunek i nie będzie się na coś takiego zgadzał, że wszyscy wokół mówią, że on już zostanie pożegnany. No a z drugiej strony byłby też poniekąd przegrany, bo zrezygnowałby z niemalże 18-miesięcznej pensji tylko dlatego, żeby ktoś wygrał. No teraz właśnie pytanie, co na szali jest ważniejsze? Czy to, że ty na ten zarobek zwyczajnie zasłużyłeś, bo kontrakt nie dostałeś, nie wygrałeś go w chipsach, tylko po prostu wygrałeś 2 mistrzostwa Hiszpanii i zdominowałeś całkowicie krajowe rozgrywki? Więc to ci się po prostu należy za tę pracę, za to ktoś ci ten dłuższy kontrakt dał. Dlaczego miałbyś nagle z niego rezygnować? To też są jakieś prawa rynku. Więc no, a z drugiej strony ktoś może powiedzieć, że okej, honor jest warty więcej. No to już zależy od jakichś ludzkich wartości i tego, jak ktoś do tego podchodzi. No ja, gdybym wiedział, że ktoś mnie bierze pod włos, to niekoniecznie bym chciał rezygnować tylko dlatego, żeby nagle ktoś powiedział, o, ale ty się honorowo zachowałeś. No, myślę, że taki Valverde wolałby mieć 18 niemałych pensji w domu, niż usłyszeć po prostu, że z wielką klasą odchodzisz z Barcelony po przegraniu Superpucharu Hiszpanii w Arabii Saudyjskiej. No to już po prostu brzmi dość absurdalnie.
Tak, może by sobie po prostu oprawił parę chwalących go tweetów i powiesił nad kominkiem. Nie wiem, aczkolwiek ja też bym wolał mieć po prostu te 18 pensji w kieszeni. Na sam koniec, bo już powoli właśnie się zbliżamy ku końcowi, chciałem cię zapytać o jedną postać, to znaczy João Felixa, który wydawał mi się takim uosobieniem frustracji na tym turnieju, bo nie bardzo mu coś wychodziło, w ogóle te jego starcia z Casemiro w samym finale, no wyglądało jakby grał, nie wiem, mistrz świata z amatorem po prostu. I sam Felix, no okej, nie ma najlepszego początku sezonu. Myślę, że też mało kto mimo wszystko się spodziewał, że on w takiej drużynie jak Atletico nagle nam będzie wyrastał na kandydata do złotej piłki. Natomiast myślę, że trochę mimo wszystko zawodzi i te jego właśnie dwa spotkania rozegrane z Barceloną i z Realem Madryt pokazały, że to obecnie nie jest zawodnik na taki najwyższy poziom i oczywiście wciąż było dużo pracy, często się wracał do obrony, odebrał kilka piłek. Natomiast jeśli chodzi już o takie walory ofensywne, no to nie chcę mówić, że Alvaro Morata się spisywał lepiej, ale jednak myślę, że Morata dał więcej swojemu zespołowi niż sam Felix.
Pamiętajmy, że to jest nadal nastolatek i rzeczywiście on jeszcze nie stanie się nagle od tak za pstryknięciem palcem nowym Griezmannem. Gigantyczna jeszcze jest praca do wykonania nad tym, żeby go jakoś ukształtować, bo no zwyczajnie, gdyby on teraz w takim wieku ogrywał Barcelonę, ogrywał Real Madryt, no to byśmy tutaj mówili, tak jak w przypadku Asensio, dawajcie mu złotą piłkę, nie po prostu Golden Boya. Dużo jeszcze pracy przed nim i przed Simeone, natomiast myślę, że to wszystko skończy się owocnie. No teraz niezbyt zadowalający jest ani jego dyspozycja, ani tym bardziej współpraca z Alvaro Moratą, który rzeczywiście bardziej był produktywny niż Portugalczyk w Superpucharze Hiszpanii. Po prostu też trochę profilami, myślę, nie do końca do siebie pasują, bo ten Felix potrafi utrzymać się przy piłce, potrafi napędzić jakoś atak, wejść między kilku zawodników, tylko czasem też proces decyzji kuluje. No na pewno bardzo frustrujące jest u niego mowa ciała, to znaczy jeżeli nie potrafi piłki odebrać, a widać, że ma duże problemy jeszcze z grą w defensywie, jeżeli ktoś go łatwo oszuka, jeżeli ktoś mu nie poda, nie wyjdzie, on zasprintuje, nie dostanie piłki, to od razu widać u niego głowę w dół, machanie rękami, dużą frustrację i po prostu to jest dla niego dość naturalne, ale myślę, że to w takim zespole jak Uczolo, kiedy ważne jest właśnie wzajemne motywowanie się, napędzanie, pozytywna energia, walka jeden za drugiego, to taki trochę egoizm i myślę indywidualizm Joao może być krzywdzący, może być szkodzący. No, też go wszyscy wspierają i są też zmęczeni ciągłymi pytaniami o niego, no bo wiadomo jak to jest, kiedy, wiadomo, czy mało kto o tym wie, kiedy jesteś nastolatkiem i nagle płacą za ciebie ponad 100 milionów, więc myślę, że wszyscy dookoła, łącznie z Simone, kolegami z szatni muszą mu uczynić i starają się to zrobić jak najbardziej komfortowe warunki. No myślę, że to będzie jak w przypadku Fede Valverde, który jest od niego w ogóle starszy, że po prostu musi przyjść taki moment, kiedy ty rozegrasz naprawdę jakieś dobre zawody, kiedy ty poczujesz się pewnie, bo były takie momenty, kiedy po prostu biegł na czterech zawodników i nie wiedział, co za bardzo zrobić. Ja myślę, że João ma potencjał, żeby takich czterech zawodników spokojnie ograć, minąć albo, nie wiem, zagrać wtedy cudowną prostopadłą piłkę i stworzyć Moracie sytuację, tylko potrafi to zrobić po pierwsze pewny siebie João, taki, który nie słucha ciągle pytań o to, czemu zawodzi, taki, który jest w swoim prime time i zdecydowanie wierzy w swoje umiejętności, jest przekonany o tym, że tak jak w pretemporadzie, że jest w stanie zrobić wszystko, nawet z najlepszymi obrońcami świata, no bo tam przecież on wyczynił rzeczy niesamowicie, wiadomo jakie było zaangażowanie rywali, natomiast no bawił się w pewnym momencie z Ramosem i z obrońcami Realu Madryt, a teraz po prostu widać, że mocno uwiera go, jak na ten nastoletni wiek, ciągła krytyka, bycie pod lupą i to mu trochę przeszkadza. Myślę, że jak to zniknie i przyjdzie taka seria kilku dobrych meczów, nie wiem, ogra jakiegoś wielkiego rywala, zdobędzie spektakularną bramkę i sam sobie w głowie przestawi, że chłopie, potrafisz wszystko, nie myśl o tej cenie, nie grasz przecież ciągle z metką na koszulce, to wtedy możemy się spodziewać takiego Portugalczyka, jakiego wszyscy oczekują.
To też mi się tak wydaje mimo wszystko, że on po prostu potrzebuje czasu, aczkolwiek to, co mówisz też o tej mowie ciała, to, co zwróciło też moją uwagę w tym spotkaniu z Realem Madryt, gdzie tam często Simeone gdzieś tam coś tam do niego krzyczał, coś go się starał zagrzewać. Wydaje mi się, że wow, to jest w tym momencie taki zawodnik, który bardziej potrzebuje, tak jak mówił Klopp o Coutinho, bardziej przytulasa, żeby zaczął lepiej grać niż darcia się na niego. No myślę, że powoli będziemy kończyć ten odcinek w sumie bardziej poświęcony Superpucharowi niż czemukolwiek innemu. Na pewno czekamy na wasze opinie pod hashtagiem WeszłoFM, zarówno dotyczące zwolnienia Valverde, jak i gry Valverde, jak i zagrania Valverde. Na pewno mam nadzieję, że będziemy mogli podyskutować. No i chyba powoli się żegnamy. Moim gościem był Dominik Piechota.
Dziękuję. To był taki odcinek Valverde i sprawy mniej ważne.
Tak, tak. Valverde, jeden Valverde, drugi Valverde. To naprawdę zabawna sytuacja. Już parę razy się pomyliłem, szczerze mówiąc, jak ktoś coś mówił właśnie o Valverde. Zrozumiałem, że mówi o drugim Valverde. No nieważne. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie i słyszymy się za tydzień. Już w ten weekend wraca La Liga, także nie odchodźcie sprzed odbiorników. Słyszymy się za tydzień. Cześć.
Słuchasz Weszło FM.